SBS Radio.
Ewa Błaszczyk, znana polska aktorka, wystąpi wkrótce w Australii w monodramie Oriana Fallaci Chwila, w której umarłam. Oriana Fallaci to nieżyjąca już wybitna dziennikarka. Nikt tak jak ona nie prowadził wywiadów, sprowadzając rozmówcę, najczęściej zadufanego satrapę, do ludzkich wymiarów. W latach 70. Fallaci rozmawiała z wszystkimi głównymi politykami, mężami stanu tamtej epoki, Kaddafim, Anwarem Sadatem, Kissingerem, Khomeinim, w czasie której to rozmowy zrzuciła czadar, mówiąc, że jest to głupia średniowieczna szmata i nie będzie tego nosić. W tamtych czasach każdy początkujący dziennikarz marzył, żeby stać się takim jak Fallaci. Pani Ewa Błaszczyk, która, jak powiedziałam przed chwilą, wystąpi w Australii w monodramie Oriana Fallaci, Chwila, w której umarłam, jest w tej chwili z nami. Witam panią serdecznie.
Witam, dziękuję bardzo za zaproszenie.
Co panią zafascynowało w tej postaci, w postaci Oriany Fallaci?
No wydaje mi się, że to jest taka postać jak na dzisiaj, właśnie niezwykle barwna, ciekawa, że jest taką niezależną kobietą z indywidualnym tokiem myślenia. Nikt jej nie był w stanie niczego narzucić, płaciła bardzo dużą cenę za swoje głośno głoszone poglądy, ale była temu wierna i bardzo konsekwentna. Myślę, że dlatego była tak niebezpieczna i się jej bali różni ludzie, z którymi rozmawiała, że to było wyzwanie jakieś tam wywiad. Ale też po prostu z tym indywidualnym tokiem myślenia i wyciąganiem wniosków, to dzisiaj mi się wydaje bardzo taka ważna cecha, żeby była, żeby się nie dać manipulować. Poza takim rysem, który jest zawodowy, to tam jest w tym materiale bardzo dużo też kobiety. To znaczy niekoniecznie trzeba ten spektakl oglądać w ten sposób, że się wie, kto to jest Fallaci. Można obejrzeć ten spektakl jak kobieta. Bo po prostu bardzo dużo to jest fragmentów niemarodzonego dziecka, a to przecież dotyczy większości kobiet. Taki wątek, czy relacji z matką, czy relacji z mężczyzną.
Czy osobowość Fallaci jest pani bliska?
Jestem bliska, tak jak jest to skonstruowane. Ja się z tego przygotowałam, rzeczywiście przeczytałam wszystko. Zazwyczaj mamy do czynienia z wizerunkiem ostrej kobiety, niemalże jakiegoś drapieżnego takiego buldoga, szczekającego psa. Natomiast była to też kobieta bardzo krucha, delikatna i na przykład w związku z mężczyznami kompletnie sobie nie radziła, kompletnie ta jej mocna strona osobowości zanikała. Była uległa. Także to jest bardzo ciekawa kombinacja też. I to wszystko, znaczy niezwykle bogata osobowość przede wszystkim, silna, a delikatna, a empatyczna, a wrażliwa. No, to mi się wszystko wydaje bardzo cenne i bogate.
Jakie teksty Fallaci z wielu przedstawi pani fragmenty w czasie tego monodramu?
To Renek Grzela, autor tej kombinacji, sformułował to w ten sposób, że jakby jest jej związek z najważniejszym mężczyzną, czyli z Alekosem, pana Gulisem. Jest jego śmierć, to jak ona to przeżywa. Co jakiś czas się wraca wątek nienarodzonego dziecka. To jest taki kolaż. To jest jak gdyby ostatnia taśma Krappa Becketa, że po prostu to jest magnetofon i ta chwila, w której umarłam, to właśnie są to co zostaje na szpulce magnetofonu, czyli jak gdyby to są jej wspomnienia, ta chwila, kiedy nam się przed śmiercią przesuwa taśma życia. I to ma taką konstrukcję. Oczywiście jest matka, która była dla niej bardzo ważna, i dom. Jest śmierć matki. Jest trochę wspomnień z wojny, głównie opowiadanych przez epizod tego jakby który rządził południem Wietnamu, generał Nguyen Mo Loan, który na jej oczach tam powstawało to słynne zdjęcie na świecie, kiedy on strzela w skroń młodemu chłopcu Mińskiemu i młodzieńca jakby sfotografowano go dokładnie w tej chwili, gdy kula trafia w stronę. Więc jest takie spotkanie z Loanem w Sajgonie. I potem jest odbicie, kiedy on jest po śmierci matki, idzie z przyjacielem gdzieś na kolację w Nowym Jorku. I on zaprosił do knajpy, gdzie tam ten, do jego knajpy, ten Nguyen No Loan. Jest spotkanie po latach, prawda? Jest taki rodzaj, że on słucha jego wspomnień, no muszą się skoncentrować na nowo. I ona tam mówi dosyć ważną rzecz, że tyle lat sobie nosiła nienawiść, a w tej chwili widzi z nim człowieka. Bardzo poruszający kawałek. I potem przechodzi jeszcze do innych mężczyzn, do spraw swoich dzieci nienarodzonych, do poronień. I mówi o kobiecie, o samą sobie, która tak bardzo pragnęła miłości, czegoś niezwykłego. I to przechodzi płynnie poprzez pył, księżycowy pył, który nagle się staje pyłem na Manhattanie przy wieżach World Trade Center, gdzie mieszkała. I tu się zaczyna wątek islamski. I właściwie potem już wraca po tym wątku islamskim do Włoch. Alitalią, bo żaden samolot świata i nikt inny nie chciał jej przyjąć na pokład. I właściwie to są ostatnie słowa takie, gdzie jest w samolocie, a potem się żegna. Ale też słyszy głosy, ale kosą matki rozmawia z dzieckiem.
Jest to monodram. Uważa się, że monodram to chyba najtrudniejsza forma teatralna. Czy jest to pani pierwszy monodram?
Nie, robiłam kiedyś Joan Didion, Rok magicznego myślenia, bo z kolei trafiłam na to i musiałam się z tym zmierzyć, bo nie był to repertuar, który chciałam zrobić, tylko musiałam zrobić. Bardzo paralelny los do mojego. Ona pisarka i aktorka, ona ma męża pisarza, ja też miałam. Córkę w śpiączce Quintanę. I po prostu...
I to dlatego był ten mus?
Zmierzyłam się z tym, czy dam radę emocjonalnie. Zobaczyłam, że jest takie odniesienie w motto. Jest zawarta taka myśl, życie zmienia się szybko, życie zmienia się w jednej chwili, siadasz do kolacji i życie, jakie znasz, się kończy, pozostaje kwestia żalu, kropki, kropki, kropki nad sobą. Pomyślałam, że na pewno już mnie to interesuje, że nie jest to sentymentalne, tylko że będzie jakieś wyzwanie. Grałam to 3 lata. Ludzie przychodzili czasem po kilka razy, po 7, po 10, potem się ich poznawałam. Widocznie próbowali przejść tę samą drogę, co ja. I było to dla nich ważne i pomocne, bo w każdym razie po 3 latach ja poczułam się innym człowiekiem i zamknęłam jakieś drzwi, otworzyłam nowe. Zamknęłam jakiś rozdział zdecydowanie. Także to było lepsze niż 100 psychiatrów na pewno.
W programie spotkań z publicznością w Australii zapowiadana jest prezentacja Fundacji AKOGO. Ja mam pytanie, czym się różni Fundacja AKOGO od Fundacji Budzik, z którą jest pani, czy była pani związana?
Nie ma Fundacji Budzik. Jest Fundacja AKOGO, założona w 2002 roku. 2 lata po wypadku mojej córki, zarejestrowana i tak dalej. Natomiast Budzik to jest klinika przez nas stworzona dla dzieci w świątce.
Z dramatu córki nie robiła pani nigdy tajemnicy, dlatego pozwolę sobie zapytać, jaki jest w tej chwili stan córki, jeśli pani pozwoli. Bo w ostatnim roku plotkarskie media w Polsce oznajmiały co rusz, że pani córka wybudziła się, a znowu innym razem, że już jest w trakcie wybudzania. Jeśli można zapytać, jeśli pani ma ochotę na to odpowiedzieć, jaki jest w tej chwili stan córki?
Jest stabilna, co chwilę jakby leciusieńko się poprawia. Dla osoby z boku to jest oczywiście prawie niezauważalne, ale my to widzimy i to ma swoje odbicie również w diagnostyce, w badaniach. Chodzi o to, w tej chwili właściwie walczymy o to, żeby ją utrzymać w jak najlepszej formie, ponieważ jesteśmy też w trakcie realizacji pewnego programu medycznego, pewnego eksperymentu, który jednak jest świetlisty, to znaczy po prostu rodzi nadzieję, a na pewno nauka świata stoi w tej chwili na takim, no nie można tego nie sprawdzić. Chodzi o nerwowo neuralną komórkę macierzystą pozyskiwaną z poronień naturalnych. I te badania trwają i będziemy współpracować tym razem z Włochami. I będą jeszcze robione kliniczne badania przedkliniczne w Polskiej Akademii Nauk, a potem zostanie w laboratorium wytworzony ten produkt i wtedy byśmy chcieli przystąpić do wyjątku szpitalnego, tak się nazywa możliwość techniczna zrobienia tego zgodnie z polskim prawem dla 5 pacjentów. Właśnie u nas w Polsce, w Warszawie.
Skąd pani czerpie siły? To pewnie jest pytanie, które zadaje sobie wiele osób, które ma kontakt z panią albo czytało na temat pani dramatu.
Bardzo dbam o zawód, który mi daje innego typu energię. Żeby po prostu, żeby coś zrobić na scenie, czy zrobić film, czy zaśpiewać, no to muszę się w tym momencie skupić na tym, co robię, żeby tego nie zepsuć. W związku z tym to mi się przesuwa na tył głowy, ale pozyskuję od ludzi innego typu energię. Także nie rozmawiam o sprawach medycznych. Więc to jest właściwie ten zawód jest teraz wentylem bezpieczeństwa, żeby zachować harmonię. Tam pozyskuję energię, a poza tym pozyskuję energię po prostu z ludzi. Dlatego, że jak się ktoś dołącza do tego ruchu i ktoś na przykład jest empatyczny i się do nas włącza i zostaje z nami, to nie jest słomiany ogień, to bardzo buduje. Poza tym jest strasznie dużo właśnie takich dobrych rzeczy od ludzi. Ze zwykłych spotkań takich. To znaczy, to nie zawsze jest werbalne, ale my to czujemy, że ludzie nas głaszczą wzrokiem, że się leciutko uśmiechają, że nie chcą zakłócać spokoju, ale dają sygnały, że jesteśmy z wami. Tak?
Może chciałaby pani zaprosić słuchaczy na to przedstawienie?
To ja bym bardzo chciała zaprosić słuchaczy. Będziemy w dwóch miastach, w Melbourne będziemy pierwszego dnia, czyli 27 kwietnia w sobotę, będziemy na scenie w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon i tam będzie cały czas ta nasza układanka, będzie o 14, bo to jest Falaci, bo to jest rozmowa z autorem Remkiem Grzelą, prezentacja jego książki Torańska Falaci, która była w Polsce w roku 17 książką roku. No i potem będą prezentacje fundacji i będą jeszcze fragmenty recitalu, pozwól mi spróbować jeszcze raz. Następnie 8 kwietnia w niedzielę będziemy w Domu Polskim Syrena w Rowville o godzinie 17. 4 maja jesteśmy w Klubie Polskim w Bankston o godzinie 18. I 5 maja w niedzielę w Klubie Polskim w Bankston również, tylko o 15 tym razem. Także ja najserdeczniej zapraszam. Chcę powiedzieć, że to jest bardzo różnorodne i ma bardzo różne klimaty. I mimo, że to razem będzie trwać te 2,5 godziny, czy z przerwą to będzie prawie 3 godziny, ale no, ma bardzo różne barwy i nasycone jest emocjami. I nie kłamie.
Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę i zapraszam także wszystkich na spotkanie z panią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.